jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Michał Słobodzian, dzień dobry. Początek maja to nie tylko ważne święta państwowe czy kościelne, ale to także w naszym regionie wielka inauguracja sezonu turystycznego. Od soboty moc atrakcji w tym roku początek sezonu potrwa aż do 7 maja. Dziś przy tej okazji porozmawiamy o wyzwaniach dla turystyki w regionie, ale to za chwilę. Najpierw kilka słów o tym, co tu i teraz w województwie. 100 imprez, 80 organizatorów, 30 miejsc atrakcji w te majowe dni nie brakuje.
To jest wprost wpisane w naszą ideę budowania konstelacji dobrych miejsc.
Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Tak chcemy pokazywać nasz region, jako region niezwykle bogaty, może właśnie nie w takie dominujące atrakcje turystyczne, ale w każdym zakątku coś ciekawego się mieści, coś ciekawego się dzieje.
To już kolejna taka odsłona inauguracji. W zeszłym roku w podobny sposób państwo inaugurowaliście. Był szereg małych imprez, jest zainteresowanie, ludzie przychodzą. To się sprawdza?
To się sprawdziło doskonale i właśnie mieliśmy w zeszłym roku też nieciekawą aurę, trzeba przyznać. Ponadto wówczas inaugurowaliśmy sezon tylko w jeden weekend. Teraz właśnie robimy tą dużą kumulację imprez, ale też dużą kumulację wolnych dni. Także liczymy na to, że właśnie w tej chwili ten odbiór będzie dużo szerszy. No a ilość atrakcji jest niewspółmiernie wyższa od tego, co było w zeszłym roku, także mamy nadzieję, że to się przyjmie.
Szczegóły na stronie internetowej.
kujawsko-pomorskie.travel, tam jest zakładka inauguracja i cały duży podserwis, w którym państwo uzyskacie informacje, w jakim miejscu, kiedy, co się dzieje, jakie są atrakcje. Tak jak powiedziałam, jest ich ponad 100 i ponad 80 organizatorów zaproponowało właśnie dla państwa ciekawe formy wypoczynku.
To jest też tak, że te atrakcje podzielono, tak? Na atrakcje dla tych, którzy wolą przyrodę, dla tych, którzy chcieliby coś zjeść.
Jest w tej chwili 8 kategorii i właśnie do tych kategorii państwa odsyłamy. Dokładnie można się udać gdzieś spacerkiem, a bardziej na sportowo, albo coś dla rodziny. Jest też, wpisuje się w te dni, drugi weekend na Szlaku Piastowskim. Mamy coś dla melomanów, mamy też coś koncertowego, czyli koncerty rockowe. Po prostu miejsca właśnie takie rozrywkowe też nas zapraszają. Są spektakle, są otwarte muzea, są spacery z przewodnikami. No naprawdę nie sposób nie znaleźć czegoś dla siebie.
Za nami już między innymi kolorowy korowód i piknik rodzinny w Ciechocinku, który 1 maja rozpoczął uroczyście sezon kuracyjny. Przemarsz mieszkańców, pracowników, kuracjuszy, turystów i miłośników uzdrowiska obserwował Sławomir Kukiełczyński.
To ważny element promocji, podkreślił Leszek Dzierżewicz, burmistrz miasta.
Dla nas jest to wielkie święto radości miasta Ciechocinka. Parada, która inauguruje sezon letniskowy w Ciechocinku i właściwie daje impuls do tego, aby każdy, kto będzie miał dylemat, czy pojechać nad morze, czy w góry, wybierze Ciechocinek.
Podobnego zdania byli sami mieszkańcy, którzy brali udział w paradzie.
Chcemy się przyczynić do rozwoju Ciechocinka. Jest to bardzo fajna inicjatywa i uważamy, że przyczynia się ona do rozwoju właśnie jakby turystyki w naszym regionie.
Przede wszystkim atrakcje i to, że chodzimy sobie dużą grupą po mieście. Jest dosyć ciekawe.
To jest fajne wydarzenie, można się fajnie przebrać. Później jest piknik, można iść na piknik, a ja lubię jeść.
Z uznaniem o Ciechocinku wypowiadali się kuracjusze.
Porządek, dużo kuracjuszy, warunki zdrowotne do leczenia wszelkie. W ogóle miasto, które wyróżnia się tutaj w okolicy.
Moc historycznych atrakcji czekała na gości, którzy odwiedzili Zamek Dybów w Toruniu. Przygotowano 100 rekonstrukcji od wczesnego średniowiecza przez wojny napoleońskie aż do czasów współczesnych. Majówkę obserwowała Adriana Andrzejewska.
Zmuda Trzewetowski, Aleksander, Fundacja Zamek Dybów i Grudnieszawa. Mamy około 100 rekonstruktorów z różnych okresów średniowiecza, od wczesnego średniowiecza poprzez czasy napoleońskie aż do czasów współczesnych. Liczne pokazy, inscenizacje, a także na przykład trójbój historyczny o puchar prezydenta miasta Torunia, w którym wystartować może każdy, a pula nagród to ponad 2,5 tysiąca złotych.
Jeden z rekonstruktorów.
Epoka jest to z pierwszej wojny, jest to carska armia.
I jak wygląda ten strój?
Jest to dosyć lekki mundur, bo jest to mundur drelichowy. Buty, saperki, czyli tak naprawdę sapogi długie. Ładownice. Chlebak, menażka, manierka.
Ja rekonstruuję instruktorkę przysposobienia łyskowego kobiet. Mam mundur wypożyczony z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej z oryginalnym pasem z 1939 roku. Właśnie można będzie go zobaczyć. Ubrana jestem we fletcher galowy mundur ze spódnicą i beret z orzełkiem PWK.
Wiele się dzieje i będzie się działo do 7 maja. W czwartek w ramach inauguracji sezonu w Brodnickim Parku Krajobrazowym zaplanowano wyprawę szlakami Nordic Walking. W sobotę w Kowalu za darmo będzie można odwiedzić ogród edukacyjny Rycykowy Zakątek przy siedzibie gostynińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego. Szereg atrakcji czeka na uczestników drugiego weekendu na Szlaku Piastowskim. To m.in. w piątek gra miejska w Inowrocławiu, piątkowo-sobotnie zwiedzanie Kalwarii Pakowskiej czy sobotnie zwiedzanie Brześcia Kujawskiego z przewodnikiem. Majowy weekend to także archeologiczna wiosna w Biskupinie. Prastary Gród odwiedził z mikrofonem Robin Jesse.
140 rzemieślników, wykonawców, czyli każdy coś pokazuje. Od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, czyli każdy coś dla siebie znajdzie. Od strzelania z łuku aż po jedzenie, od tkactwa aż do wyrobu broni. A na końcu można się łodzią przepłynąć po jeziorze, wikińską łodzią. Mimo wiecznej pogody to chłopaki na tych wioskach dają jakąś radę jeszcze.
Byłam gdzieś 20 lat temu i chciałam sobie odświeżyć historii trochę. Muzeum się postarało i zaprosiło dużo ludzi, którzy mogą pokazać wszelkie zawody i potrafią powiedzieć o tym, co ich interesuje w taki sposób naprawdę żywy.
W Biskupinie można aktywnie spędzać czas. W sumie parę godzin. Imponująca impreza. Bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu.
Wioska jest rzeczywiście świetna, dobrze zrobiona i myślę, że jest to dobry pomysł przyjechać tutaj i na świeżym powietrzu, przy ładnej pogodzie spędzić tak weekend majowy.
Przy okazji inauguracji roku turystycznego porozmawiajmy o walorach, o turystyce w ogóle, o walorach naszego regionu. Co jest taką najmocniejszą stroną w Pani ocenie?
No, my cały czas podkreślamy właśnie ten urok małych miejsc, to, że jest ich tak dużo. Naprawdę w porównaniu z innymi województwami mamy tak wypełnioną atrakcjami sieć, że jest bardzo łatwo podróżować z miejsca do miejsca. To może być piękny, kilkugodzinny albo weekendowy program dla całej rodziny, gdzie, tak jak już wcześniej podkreślałam, to, że znajdzie każdy coś dla siebie. To jest bardzo ważne, bo jak podróżuje rodzina, no to w rodzinie różne osoby mają też różne zainteresowania i faktycznie, no albo ktoś się czuje troszeczkę przymuszony wtedy, jeśli, nie wiem, rodzicom się coś podoba, to dzieci muszą się do tego podporządkować. A tutaj w Kujawsko-Pomorskim naprawdę na każdym kroku jest coś, co właśnie bardziej jest bliskie miłośnikom przyrody. Albo jest to turystyka kulturowa, zwiedzanie zabytków, dziedzictwo kulinarne fantastyczne. Mamy tego całe mnóstwo.
Dostrzegają Państwo taką tendencję, że turyści poszukują takich sieci, że to nie jest tak, że chcą pojechać w jedno miejsce, tam spędzić 2-3 dni?
Tak, ludzie są bardzo ciekawi różnych rzeczy. To jest fantastyczne właśnie w naszym województwie, że ta oferta powstaje w taki sposób, że ludzie dostrzegli walory miejsca, w którym funkcjonują. To jest niezwykle warte uwagi i właśnie dostrzegamy w tym też takie propozycje, powiedziałabym, edukacyjne. Prowadzimy w tej chwili takie warsztaty z unikalnej propozycji destynacji. I już właśnie, to jest unikalna propozycja danej miejscowości lub danego subregionu. Czyli na przykład chcemy wyraźnie pokazać, jak bardzo różni się oferta Borów Tucholskich od Pojezierza Brodnickiego. I teraz na przykład w warstwie produktowej, czyli to, że tutaj są kajaki i rowery, czyli turystyka aktywna, że jest dużo gospodarstw agroturystycznych. To jest oczywiste. Natomiast to, w jaki sposób te miejsca będą o sobie opowiadały i na co będą stawiały akcenty, można poprowadzić zupełnie różnie, tak? Dawać inny sygnał i przez to sięgać troszeczkę po innych turystów, mówiąc wprost, nie wchodzić sobie też w drogę, nie starać się o tego samego turystę. Na przykład.
A w praktyce, no właśnie.
Nieco bardziej w Borach Tucholskich zostawimy w tle turystykę aktywną, chociaż ona tam też występuje, prawda? Tak jak powiedziałam, ta oferta jest, ale tam będziemy przyciągać głównie miłośników ciszy i spokoju. Natomiast na przykład Pojezierze Brodnickie bardzo mocno stawia na turystykę aktywną, geocaching, rowery, kajaki. I to można akcentować w tamtym miejscu i tam w taki naturalny sposób sięgamy po innego turystę.
Mówi Pani, prowadzą Państwo warsztaty. Dla kogo są te spotkania?
Te warsztaty są dla branży turystycznej. One się odbywają w tej chwili w 8 miejscach w całym regionie. Chcemy stworzyć taką mapę, no nie w rozumieniu oczywiście fizycznym, ale mapę w rozumieniu opowieści regionu, tak jak powiedziałam, czyli żebyśmy mieli inną opowieść na ziemi dobrzyńskiej, inaczej, żeby o sobie mówiły Bory Tucholskie, inaczej Pałuki, inaczej Bydgoszcz, inaczej Toruń. To są niby rzeczy oczywiste, natomiast co roku do turystyki wkracza ileś nowych ofert turystycznych i ta mapa też się zmienia, więc jakby chcemy mieć teraz bieżący obraz tego, jakie akcenty warto w danym miejscu przede wszystkim pokazać.
I to jest tak, że łatwo przekonać ludzi z branży turystycznej do tego, żeby jakoś troszeczkę zawężyli być może swoją ofertę, żeby nie powielać tego, co jest w innej części regionu, czy tu znów pojawia się jakiś problem dotyczący współpracy choćby?
Z tym jakby większego problemu nie ma, tylko właśnie myślę, że jest to wszystko odbierane jako takie mocno oczywiste. oczywiste, podczas kiedy z punktu widzenia regionalnej organizacji turystycznej widzimy, że właśnie takie oczywiste nie jest. Ja sobie te warsztaty bardzo cenię i ja z tych warsztatów czerpię taką wiedzę, że faktycznie możemy się pięknie wyróżnić. Znaczy każdy z tych subregionów ma inną niż wszystkie pozostałe oferty i na tle regionu, i również na tle Polski. Tego właśnie poszukujemy, bo to jest dzisiaj niezwykle ważne, dlatego że turyści są tak atakowani z wszystkich stron sygnałami, że jest właściwie wszędzie jest wszystko. Więc dokładnie chcemy dać temu odpór i pokazać, że nie, u nas jest właśnie coś takiego absolutnie wyjątkowego w tym miejscu i zupełnie wyjątkowego w innym miejscu.
A będzie coś, co będzie spajało cały region, czy jak powstanie 8 takich fragmentów, które będą się między sobą różnić, no to czy turysta nie będzie miał takiego poczucia, że region jako region turystycznie nie istnieje?
No tutaj lekiem na całe zło, ja myślę, właśnie jest ciągle ta konstelacja dobrych miejsc. Jedna, druga, trzecia, stąd mówimy w liczbie mnogiej, o konstelacjach dobrych miejsc, o tym, że ta wielość produktów jest, to ma spajać. Natomiast też mamy taki sygnał na razie przemycony przez trenerów. Będziemy pracować nad dokumentem podsumowującym te warsztaty. One się nie odbywają tylko po to, żeby faktycznie przejść takie kilkugodzinne szkolenie, ale po to, żeby z tego wynikały jakieś wnioski dla nas, dla działania, dla regionalnej organizacji turystycznej. I pierwszy wniosek jest taki, bo już 7 tych warsztatów się odbyło, pozostały nam jeszcze majowe w Bydgoszczy, że bardzo mocno w regionie można zaznacza się edukacja. To znaczy właśnie możliwość doświadczania z jednej strony, ale właśnie to edukowanie turysty. To jest szalenie ważne, ponieważ to pozostawia taką wartość dodaną. To nie jest tylko wypoczynek, po który się przyjeżdża do danego miejsca, ale to są też wrażenia, wspomnienia, które pozostają w nas w formie takiej, że się czegoś nauczyliśmy, czegoś ciekawego dowiedzieliśmy, ale też tak mówię, w taki bardzo aktywny sposób. Nie zdawałam sobie sprawy, to muszę podkreślić, że właśnie patrząc na całe województwo, że to będzie nasz wyróżnik, że właśnie trenerzy, którzy pracują jednak w obszarze ogólnopolskim i są rzeczywiście świetnymi ekspertami od marketingu terytorialnego, tak nazwali wyróżnik województwa kujawsko-pomorskiego. To jest dla nas wyraźny sygnał, w jaką stronę powinniśmy pójść, ponieważ też osoby, które uczestniczą w tych spotkaniach, mówią to już jakby na fakcie, także to rzeczywiście jest. My się tym wyróżniamy i turyści bardzo właśnie tego potrzebują i chcą.
Jedną z najciekawszych edukacyjnych atrakcji na mapie naszego regionu jest bez wątpienia Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Nie tak dawno otwarto w nim kolejną stałą ekspozycję zatytułowaną To takie proste. Przygotowano 26 interaktywnych stanowisk, często wymagających zgranej współpracy uczestników zabawy. Młyn Wiedzy odwiedziła Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
To takie proste, a czy naprawdę proste, o tym przekonamy się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Stanowiska są proste, czy są jednak dużym wyzwaniem?
Stanowiska są przede wszystkim przygotowane w nieco inny sposób, z wysokiej jakości sklejki. Ona też jak gdyby sama w sobie stanowi wartość dodaną. Temat główny wystawy to siła i energia, ale wydaje nam się, że przygotowaliśmy te stanowiska w ten sposób, że najmłodsi będą mogli z nich swobodnie skorzystać, jak i osoby starsze. Będą to rzeczy, które czasami w sposób zabawowy będą mówiły na przykład o sile tarcia, bo będziemy mieli wyścig na przykład szczotek, będziemy mogli zanurzyć się w wirtualną rzeczywistość przy pomocy Oculusa, będziemy mogli porozmawiać ze sztuczną inteligencją, czyli chatbotem, a jednocześnie uważać, że to urządzenie się uczy od nas, więc jeżeli będziemy prowadzili z nim rozmowę w niewłaściwy sposób, to mogą wyjść z tego różne kwiatki. Do tego dowiemy się, jaki jest człowiek przyszłości na stanowisku multimedialnym. Zobaczymy, jaka jest przyszłość transplantologii i co już w nasz organizm czasami się instaluje, a co było na przykład wydrukowane wcześniej na drukarce 3D.
Katarzyna Przegiętka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Stoimy teraz przy Kulolabiryncie. Kulolabirynt to bardzo duża wersja zabawki, która jest popularnie nazywana Perplexus. Zabawki, we wnętrzu której zamknięty jest trójwymiarowy labirynt, przez który trzeba przeprowadzić bardzo maleńką kuleczkę od startu aż do mety.
To jest ta propozycja, którą możemy, że tak powiem, zrealizować indywidualnie, czy jednak z pomocą jakiejś innej osoby?
Można to zrobić indywidualnie, ale wymaga to biegania naokoło eksponatu, więc jeżeli ktoś ma dużo energii, to może to zrobić samodzielnie, ale lepiej, jeżeli współdziałamy z kimś, z drugą osobą, która może śledzić tor piłeczki po drugiej stronie.
Komuś udało się przejść przez cały labirynt?
Szczerze, technikowi, który to prezentował, tak, ale zajmuje to osobie wprawnej około 10-15 minut. Więc myślę, że częste odwiedziny naszej wystawie pozwolą nabrać na tyle biegłości, że będzie można to przejść 10-15 minut.
Zadaniem zwiedzających jest ułożenie ciągu zdarzeń przy wykorzystaniu bardzo prostych klocków, walców, kulek, torów.
Tak, aby uzyskać efekt domina.
Jest to coś, co się nazywa popularnie maszyną Ruba Goldberga albo maszyną wykorzystującą efekt łańcuchowy czy efekt domina. U nas zadaniem jest zamknięcie ludzika w klatce.
W minionych miesiącach często wspominaliśmy o lokalnych forach turystyki. Jaki efekt? Były pokładane nadzieje, że te fora zaowocują głębszą współpracą lokalnie? Coś się wydarzyło?
Bardzo różnie, oczywiście bardzo różnie. Tak jak różnie przebiegały te lokalne fora turystyki, jak różne grono było zaproszone, nam bardzo zależało, żeby wszyscy, takie słowo trudne, interesariusze, związani z turystyką w jakikolwiek sposób, tak? Czy to były samorządy, branża turystyczna, gestorzy obiektów turystycznych, gestorzy rozmaitych atrakcji, żeby wszyscy usiedli do stołu, oczywiście w cudzysłowie do okrągłego stołu i porozmawiali o różnych problemach. W niektórych miejscach to się świetnie udało, w innych nie, ale wszędzie absolutnie widać, że to był potrzebny krok, jakiś krok do przodu. W tej chwili właśnie te warsztaty, które mają pokazać tą unikatowość, wyjątkowość danej oferty turystycznej, i zmierzamy też w określonym celu, czyli na jesieni trzecie regionalne forum turystyki ma być poświęcone już, ma być zorganizowane w formie warsztatów z turoperatorami. Także faktycznie absolutnie zmierzamy do tego, żeby już z tą gotową ofertą trafić do turoperatorów, zainteresować ich przyjazdami do naszego województwa.
Od wielu, wielu miesięcy namawiają Państwo także gestorów do tego, by łączyli swoje siły, by tworzyli sieci, by pojawiały się produkty sieciowe. Jak to w tej chwili wygląda w regionie? Są jakieś nowości? Czy ta współpraca rozkwita?
Już mówiliśmy w zeszłym roku i jest właśnie taki pierwszy produkt sieciowy, który jest też wynikiem projektów finansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, i to jest projekt Niech Cię Zakole. Trzy takie trasy związane z Doliną Dolnej Wisły albo z Ziemią Dobrzyńską lub też tutaj od Bydgoszczy aż po Grudziądz. Są ciekawe atrakcje, to są tradycje menonickie, to są ciekawe zabytki, ale oczywiście też przyroda właśnie osadzona w tej Dolinie Dolnej Wisły, ale ogromny akcent na kulinaria lokalne, które okazało się, że tutaj jest po prostu niesamowite zagłębie i możemy z tego czerpać i robić bardzo ciekawy produkt turystyczny. On już jest sprzedawany przez Biuro Kopernik. Można z tego skorzystać w formie weekendowej czy też dłuższego pobytu. Natomiast liczymy cały czas na to, żeby było takich produktów więcej. Myślę, że właśnie do stołu z turoperatorami powinniśmy siadać z gotowymi produktami sieciowymi. Do tego zachęcamy, o to cały czas apelujemy. Nie mogę też powiedzieć, że takich ofert nie ma. Zręby tych ofert się tworzą. Wyłaniają się tacy liderzy, którzy wokół siebie właśnie zaczynają sieciować produkty turystyczne. Tak jest na przykład wokół Wioski Górniczej w Borach Tucholskich, gdzie ludzie właśnie już w tej chwili ze sobą współpracują. Tam są też dwie stanice rowerowe. Te rowery są wypożyczane. Nawet podczas warsztatów zrodził się właśnie taki bardzo fajny pomysł na w jakiejś formie sieciowanie tego produktu, ale też ułatwienie gestorom obiektów agroturystycznych zapewnienia dodatkowej rozrywki swoim turystom w takiej formie, że rowery w liczbie kilkudziesięciu będą dostarczane w dane miejsce, gestorzy będą przywozili swoich turystów lub oni sami będą do tego miejsca dojeżdżali i ruszali na kilkugodzinną piękną wycieczkę po Borach Tucholskich.
Szlak Niech Cię Zakole promuje zabytki, przyrodę, ale także, a może przede wszystkim smaki Zakola Dolnej Wisły. Koordynatora projektu Piotra Lenarta spotkałem w zeszłym roku w Luszkowie, gdzie realizowaliśmy jeden z naszych wakacyjnych programów.
No właśnie, jesteśmy między mostami. Jeden most mamy na Wiśle w Fordonie i drugi most w Chełmie. Ten projekt, nasz projekt Poznaj Smak Doliny Wisły, Niech Cię Zakole zakłada łączenie potencjału. Od krajobrazów, przyrody, poprzez kulinaria, architekturę, przepiękną architekturę i obyczaj i kulturowość. Kulturowość na przykład menoniską. Jesteśmy w tej chwili w Luszkowie, w chacie menonickiej.
Leszek Kuziak, prezes lokalnej grupy działania Trzy Doliny. Od mostu do mostu. Co można zobaczyć, co można posmakować?
Chcielibyśmy wypromować właśnie te wszystkie takie obiekty nasze, no, które tutaj widzimy, to są gospodarstwa agroturystyczne, które są tak naprawdę jeszcze nieodkryte. Trzeba je odkryć i chcielibyśmy właśnie pomóc.
Bo tak naprawdę jak wyruszamy z Bydgoszczy przez właśnie Strzelce, tak, Kozielec, wszędzie coś ciekawego.
Możemy jechać wzdłuż Wisły, możemy zatrzymać się w Strzelcach Dolnych, możemy zatrzymać się w Gzieniance. Możemy zatrzymać się jadąc dalej, tutaj właśnie na szlaku menonickim. Proszę Państwa, to są przede wszystkim gospodarstwa prowadzone przez pasjonatów. Z sercem prowadzone są. Jest tutaj przede wszystkim dobre, zdrowe, wiejskie jedzenie wytwarzane przez nich. Są napitki wytwarzane tutaj w tym miejscu, gdzie można tego wszystkiego zakosztować. Jest przede wszystkim cisza, spokój i ci mieszkańcy dużych miast mogą tutaj się wyciszyć. To jest idealne miejsce właśnie na odreagowanie stresów, ale najważniejsze, tą całą atmosferę tutaj stwarzają ci ludzie, którzy tutaj to wszystko prowadzą.
Na pewno, jeśli Państwo wyruszycie z Fordonu Doliną Śliwki poprzez przepiękną pradolinę Wisły, macie krajobraz typowo nadwiślański, ale przeurokliwy. I tak pagórkowato jedziemy i widzimy raz, powiedzmy, tą przyrodę z pozycji właśnie piechura, spacerowicza, wędrownika. Drugi raz wjeżdżamy na pagórek, widzimy panoramę Wisły. Widzimy właśnie przepiękną pradolinę Wisły. I teraz jest takich kilka przecudnych punktów, takich miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić.
Tworzenie produktów sieciowych to szansa na rozwój turystyki wiejskiej, która jest ważna w naszym regionie, przyznaje Aleksandra Hapka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ODR pomaga w sieciowaniu produktów turystycznych.
Każdy pomysł się bierze z jakiegoś problemu. Myślę, chcieliśmy rozwiązać po prostu problem, który cały czas istnieje. Sprawa turystyka wiejska w naszym regionie zdecydowanie się rozwinęła w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast cały czas pozostaje problem współpracy na tym szczeblu lokalnym. Gospodarze nie do końca mają też pomysł na stworzenie tego biznesu. Dlatego też kładziemy nacisk dodatkowo na specjalizację w agroturystyce i turystyce wiejskiej. Czym właściwie jest ten produkt sieciowy? Może nie wszyscy słuchacze jeszcze wiedzą. Otóż produkt sieciowy to jest taki gotowy do sprzedaży pakiet, oferta turystyczna skierowana do klienta. On ją może bezpośrednio kupić, tą całą ofertę, tak? A gospodarze cały czas trochę się jeszcze w tym motają i próbując stworzyć taki zalążek produktu sieciowego, po prostu zbierają się razem i tworzą bazę, czyli że klient przyjeżdża i może sobie wybrać. No a to nie o to chodzi. My chcemy stworzyć naprawdę poważny produkt sieciowy, czyli pakiet gotowy, klient dostaje ten pakiet, przyjeżdża i postępuje jakby według tego pakietu.
Czyli na przykład ktoś się zastanawia, przyjeżdżam w Bory Tucholskie, szukam informacji w internecie na różnych stronach i tam już są gotowe
albo u tur operatora
i są gotowe informacje, co można w ramach takiego pakietu zrobić.
Tak. No na przykład pakiet dla aktywnych, czyli obejmujący spływy kajakowe, albo jazdę konną, albo pakiet dla osób starszych, bardzo modne na zachodzie, a u nas jeszcze niedoceniane gospodarstwa opiekuńcze. Może być też pakiet dla rodzin z dziećmi, czyli zagrody edukacyjne. No, tych pakietów naprawdę może być mnóstwo. Jest problem ze współpracą. Mimo, że ludzie chcą, to jednak nie do końca jeszcze mogą się dogadać. No i inna sprawa, że brakuje tur operatora, który faktycznie to sprzeda.
Lęk przed współpracą, bo co? Bo każdy chce zarobić jak najwięcej?
To jest często biznes życia, więc ludzie nie do końca też chcą ryzykować i jakby oddawać możliwość zarobku, czy biznes swojego życia tak w ręce innych osób, bo to też na tym polega ta współpraca.
Mamy magnes, który przyciąga i
tak,
korzystamy na tym wszyscy.
Tak.
Z takim spojrzeniem jeszcze jest problem.
Dokładnie tak. Jest z tym problem właśnie też między innymi dlatego, że właśnie ludzie jeszcze mylnie interpretują ten produkt sieciowy. To nie jest coś, co może ulegać większym zmianom. Tak? Jeżeli jesteśmy w tym pakiecie, już się poświęcamy, jakiś termin jest zarezerwowany dla gościa, tak, czyli nie rezerwujemy go dla gości zewnętrznych. Ustaliliśmy z naszymi współpracownikami, z tymi podmiotami tworzącymi jeden produkt, że w tym terminie jesteśmy zajęci i jakby zdajemy się na łaskę klienta czy tur operatora, że tak brzydko to powiem. No to pamiętajmy, że oni nie muszą się bać, że nie zostaną włączeni, bo oni się cały czas boją, że jednak że zostaną pominięci, że klient przyjedzie i stwierdzi, ja nie chcę spływu kajakowego. No ale jednak to jest ten produkt sieciowy, tak? Więc sprzedajmy cały produkt sieciowy i nie bójmy się tego. Są klienci, którzy chcą przyjechać do turystyki wiejskiej, a są klienci, którzy chcą zaznać tej agroturystyki, bo to też się od siebie różni.
To wyjaśnijmy, jaka to jest różnica.
Tak, tak, ogólnie można powiedzieć, że turystyka wiejska to jest oferta turystyczna na terenie wiejskim. Natomiast agroturystyka to jest taka specyficzna turystyka wiejska. Tutaj chodzi o to, że klient, kiedy przyjeżdża do agroturystyki, świadomy klient, także wie, czym jest agroturystyka, przyjeżdża po to, żeby poznać rodzinę rolnika, zobaczyć, jak ta wieś wygląda naprawdę, spróbować tego wiejskiego jadła.
I to jest bardzo ważne, bo jeśli ktoś prowadzi agroturystykę, turystykę, ale nie ma na przykład regionalnego jedzenia, no to klient może się rozczarować.
Może się rozczarować, ale tutaj jest przecież też od tego jest współpraca. Przecież można polecić koleżankę dwa domy dalej, na przykład prowadzącą bar. Mhm. Albo można dalej polecić pana, który już tam trzy ulice dalej wynajmuje rowery i zorganizować razem produkt sieciowy.
Tak niewiele trzeba.
Tak niewiele trzeba.
Mówi pani, że powstają zręby takich produktów. Liczycie na to, że będzie ich więcej, co jest wciąż przeszkodą?
Problemem największym jest brak turoperatorów, którzy ściągaliby do naszego regionu turystów. Właściwie takie mocne biura są dwa. Jedno jest w Bydgoszczy, jedno jest w Toruniu. I jest ogromny deficyt. To jest dla nas też w jakiś sposób zrozumiałe, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Turoperator, żeby zechciał właśnie się całkowicie zorientować na turystykę przyjazdową do regionu, jest bardzo trudne i wiemy, że czeka go kilka lat właściwie takiej pracy, być może bez zysku, z dużymi ryzykami. Natomiast przynosi to efekty, jak widzimy na przykładzie tych dwóch biur podróży. One mają faktycznie momentami klęskę urodzaju. Bardzo byśmy chcieli, żeby powstali lokalni turoperatorzy właśnie w Borach Tucholskich, na Pojezierzu Brodnickim, na Pałukach, bo wtedy oni reprezentują interesy dokładnie tego obszaru, na którym funkcjonują i to wszystko wtedy doskonale jakby się składa i samoistnie zaczyna funkcjonować. W tej chwili jednak powiązanie pojedynczych produktów turystycznych właśnie w taki łańcuch, no jest dosyć trudne, bo pojawia się pytanie, a kto ma teraz być tym głównym koordynatorem, kto ma sobie zadać trud i pracę, żeby te oferty powiązać, żeby czuwać nad właściwymi cenami, nad jakością, która finalnie trafia do turysty. To jest trudne, sobie zdajemy z tego absolutnie sprawę.
Oferty pewnie krojone powinny być pod potrzeby. Co wiemy o ludziach, którzy odwiedzają nasze województwo, o turystach?
No wiemy, że to są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, dlatego że nasza kujawsko-pomorska wieś ma niezwykle ciekawą ofertę. I właśnie tutaj mamy co zaproponować, mówiąc kolokwialnie, mieszczuchom, którzy są zmęczeni i pracą, szkołą, zmęczeni tym hałasem, który w mieście jest. Poszukują takich swojskich klimatów. Poszukują też aktywności, ale właśnie osadzonej w takich bardzo zdrowych miejscach, gdzie można jeszcze się też przy okazji wyciszyć, gdzie można właśnie nabrać sił. Także to jest bardzo ważne dla turystów, którzy przyjeżdżają w Kujawsko-Pomorskie. To są pobyty rodzinne przede wszystkim lub przynajmniej z osobą towarzyszącą. Bardzo rzadko ktoś podróżuje indywidualnie. To są pobyty zazwyczaj krótkie, natomiast właśnie w Borach Tucholskich, gdzieś na Pojezierzu Brodnickim, czyli tam, gdzie właśnie ten troszeczkę leniwy wypoczynek, bym powiedziała, się troszkę zaznacza, tam są pobyty kilkudniowe.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna w lutym zeszłego roku przedstawiła wyniki dużego monitoringu ruchu turystycznego. Zbadano sporą grupę, 5000 turystów. Sprawdzano przede wszystkim przepływy, ale także opinie o odwiedzanych miejscach i oczekiwania gości. Z badań wyszło, że odwiedzają nas przede wszystkim mieszkańcy sąsiednich województw. Sporą grupę turystów stanowią także mieszkańcy regionu. To nie jest powód do niepokoju, podkreślał współautor badań dr Robert Brudnicki z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, z którym rozmawiałem w lutym 2016 roku w czasie pierwszej edycji targów Travel and Taste.
To jest sytuacja normalna, że mieszkańcy danego regionu podróżują po nim, tak? Ta oferta jest również do nich przecież skierowana.
Odwiedzają nas sąsiedzi, mieszkańcy Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski.
Tak jest, dokładnie.
Także z Dolnego Śląska. To nie niepokoi, że nie ma gości na przykład, nie wiem, z Lubelszczyzny, z Podlasia, no takich, którzy no właśnie nie są sąsiadami.
Nie, to nie niepokoi. To jest, myślę, dość naturalne zjawisko. Mieszkańcy tamtych regionów, które pan sobie wspomniał, po prostu uczęszczają częściej, czy też wyjeżdżają częściej do sąsiadujących też regionów, tak? Ale oczywiście pamiętajmy o roli bardzo ważnych obszarów wypoczynkowych Polski, jakim jest oczywiście region nadmorski, tak, czy region górski. No, one ściągają u nas najwięcej turystów, obojętnie, czy to jest turysta krajowy, czy turysta przyjeżdżający z zagranicy. Natomiast jeśli chodzi o nas, rzeczywiście województwo mazowieckie, wielkopolskie, województwo pomorskie, to są trzy takie, które rzeczywiście dominują tutaj, jeśli chodzi o turystę przyjazdowego. I co ciekawe, to są turyści, którzy przyjeżdżają tutaj do nas chętnie, kilkukrotnie, bo to są powtarzane przyjazdy, dość często.
Ale głównie jednodniowe, nie jednodniowe głównie. Nie, pół
nie,
na pół.
Nie, nie. Jednodniowe najczęściej realizują mieszkańcy naszego województwa.
Natomiast bardzo źle wypadamy, jeśli chodzi o turystów zagranicznych. W tej grupie 5000 spotkaliście państwo tylko około 180 turystów
obcokrajowców, takich tak. Nie Polaków, którzy przyjechali z zagranicy. I Paweł Kranc, który także zajmuje się, jest współorganizatorem targów Travel and Taste, kontaktami z zagranicą, między innymi ze Słowenią. Dlaczego tak niewielu turystów zagranicznych tu przyjeżdża?
Ja myślę, że przyczyn jest wiele, natomiast na pewno jest tak, że jakby region i miasta czy gminy regionu są na początku drogi, jeżeli chodzi o promocję oferty turystycznej za granicą. To, co się już dzieje, to warto podkreślić, czyli pewnego rodzaju zaprowadzenie porządku w komunikacji, jeżeli chodzi o promocję regionu i to, co teraz się dzieje, czyli, że tak powiem, konstelacja dobrych miejsc i to, że możemy w ogóle zacząć myśleć tak naprawdę o tym, żeby promować nas za granicą.
Czyli do tej pory brakowało jakiejś takiej wizji, myśli, strategii.
Moim zdaniem jesteśmy na początku drogi układania tego wszystkiego. Moim zdaniem to było tak, że każdy robił swoje. Moim zdaniem za granicą ludzie w ogóle mało wiedzą o Polsce. To znaczy to jest tak, że jeżeli my się spotykamy, pomijam Niemcy, tak, bo to jest jakby specyficzny rynek, ale tak naprawdę za granicą ludzie nie wiedzą o tym, że są takie miasta, czy inne miasta oprócz Krakowa, Warszawy, czy Poznania. Może to nie będzie teraz, to powiem, że nie będzie popularne, ale powiem wam, że niewiele osób wie w ogóle o mieście takim jak Toruń i w ogóle o kimś takim, kto to był Mikołaj Kopernik. To jest dla nas, że tak powiem, rzecz niepojęta, ale moim zdaniem to, czym możemy zachęcać i to, co powinniśmy zrobić, to jest po pierwsze układanie tego, czyli to, co się rozpoczęło teraz dzianie, a po drugie, moim zdaniem, to musi być wsparcie właśnie tych wszystkich naszych podopiecznych KAPOT-u, tak? Czyli to, żeby te małe organizacje, miasta...
KAPOT-u, czyli Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Czyli żeby te miasta, czy te ośrodki turystyczne zaczęły profesjonalnie się promować i w sposób, że tak powiem, spójny. Jeżeli ta spójność będzie i zaczniemy, ta nasza oferta, czy nasze oferty będą rzeczywiście profesjonalnie przygotowane, to też agencje turystyczne, które są takim początkiem przywożenia turystów do regionu, zaczną reagować.
Jesteśmy województwem tranzytowym. To pytanie do pana doktora. To dobrze czy źle? Czy jednak lepiej, żebyśmy byli regionem, gdzie ktoś tu zostanie tydzień, dwa?
Oczywiście są przykłady takich obszarów, takich rejonów turystycznych w naszym województwie, które są faktycznie tranzytowe i takie można określać, ale oczywiście nie można tego przełożyć na wszystkie, na cały teren, tak, województwa kujawsko-pomorskiego. Przykładem ośrodka tranzytowego jest oczywiście Toruń, tak. Mamy do czynienia ze Strzelnem i Kruszwicą. To też jest najczęściej tranzytowy obszar. Nie zostają tam turyści na długo, jeśli już to są przyjazdy rzeczywiście jednodniowe. Przyjazdy czasami na jeden dzień, a więc ta struktura długości trwania jest tam zupełnie inna niż na przykład właśnie w Borach Tucholskich, czy na Pojezierzu Brodnickim. Nie można, myślę, w ten sposób formułować
i generalizować,
że rzeczywiście nasze województwo jest tranzytowe. No oczywiście my tak leżymy, taka jest nasza lokalizacja, naszą charakterystyką naszego województwa. Są świetne tereny wypoczynkowe i ta turystyka pobytowa i wypoczynkowa, ona się tam tak naprawdę zagnieździła i od dłuższego czasu trwa. Lider jest bardzo istotny z punktu widzenia rzeczywiście organizowania, tak, turystyki w regionie, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to są bardzo często małe grupy, tak? Małe jednostki, które na obszarach tych peryferyjnych, poza głównymi ośrodkami, rzeczywiście robią bardzo ciekawą pracę. Powiedziałbym u podstaw, tak, dla turystyki. Jedna ważna sprawa. Z badań wychodzi, że rzeczywiście trzeba zainteresować się przede wszystkim konsumentem. Rozumieją rzeczywiście ich potrzeb, a więc zaczynając od małego, przechodząc na poziom województwa, badamy w rozumieniu, informujemy, czego turysta sobie potrzebuje. To jest rola tak naprawdę tych małych jednostek, które oczywiście produkują, oczywiście wytwarzają ofertę.
W zeszłym roku powstało duże opracowanie badające to, jacy turyści pojawiają się w województwie. Co się dalej wydarzyło z tymi badaniami?
No, teraz jest bardzo ciekawy moment, ponieważ nie ma centralnie, że się tak wyrażę, środków na to, żeby te badania kontynuować, a to jest bardzo ważne i znowu branża się tego domaga i bardzo potrzebuje, ale jest ciekawa inicjatywa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, ponieważ w ramach projektu myśmy wypracowali taką platformę do badań, czyli narzędzie jest. To automatycznie bardzo minimalizuje koszty, w związku z czym branżę w terenie bardzo zachęcamy. Przede wszystkim samorządy, trzeba powiedzieć, dlatego że to samorządy musiałyby właśnie podjąć ten wysiłek finansowy. Ale to jest kwota nieprzekraczająca 10 tysięcy złotych, gdzie dany samorząd może się wpisać w badania ogólnoregionalne. I w tej chwili Bydgoszcz i Toruń już odpowiedziały pozytywnie, zresztą już właściwie zaczynają się te badania w tej chwili realizować.
Jakie to będą badania? No właśnie, co będą państwo badać i dlaczego są takie ważne?
To są badania zarówno ilościowe, jak i jakościowe, czyli odpowiadają na to, w jaki sposób faktycznie, znaczy jesteśmy atrakcyjni, kto do nas przyjeżdża. Te wszystkie informacje konsultacje są ważne dla branży, dlatego że to jest nasz argument w rozmowie z samorządem województwa chociażby, ale też właśnie dla każdego z tych miast, żeby branża turystyczna miała mocny głos i swoje argumenty w rozmowie z samorządem, jeśli chcemy domagać się środków na inwestowanie w turystykę, na promocję pod kątem turystycznym naszego regionu. No, reasumując, żebyśmy faktycznie doszli do momentu, w którym potencjał naszego regionu jest adekwatny z działaniami, jakie w tym zakresie powinny być naszym zdaniem, zdaniem branży podjęte. Ja ciągle to podkreślam, że to jest oczywiście naszym zdaniem, no bo w tej chwili to tylko my wiemy i odczuwamy, nawet nie mając badań, jak ważna jest turystyka w regionie, no ale przystępując do rozmów o strategicznych już celach, chociażby województwa czy danego miasta, czy subregionu, musimy mieć bardzo mocny argument.
Jest platforma, jest narzędzie. Jak w praktyce wygląda takie badanie, takie wykorzystanie tej platformy?
Dajemy różne propozycje. Można przeprowadzić te badania we własnym zakresie, na przykład własnymi pracownikami danego samorządu. Wówczas tylko proponujemy szkolenie. Tutaj partnerem naszym do tej pory była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Katedra Gospodarki Turystycznej. Mamy przygotowaną gotową ofertę. Można też korzystać z oferty badawczej innych uczelni w regionie, chociażby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który w poprzednim okresie takie badania realizował. Więc albo możemy w znacznym stopniu podeprzeć się własnymi pracownikami, lub też właśnie skorzystać z oferty uczelni, gdzie są już przygotowani do tego pracownicy. Jest mechanizm w postaci tej platformy, wygląda w ten sposób, żeby wprowadzamy tam pewne dane. Odbywa się to poprzez użycie tabletów. To jest też szalenie wygodne, bo natychmiast możemy sprawdzać na bieżąco, prowadząc badania, już weryfikować wstępnie te wyniki. Mało tego, mamy możliwość dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom sprawdzenia tego, czy ankieter faktycznie w tym miejscu przebywał. Jest geolokalizacja, jest możliwość sprawdzenia, czy w prawidłowy sposób wypełnia te ankiety, czy te dane potem będą rzetelne.
Jeśli dobrze rozumiem, to te badania mają dać odpowiedź chociażby samorządowcom czy gestorom, czego oczekują tu. Tak? Co im się podoba, co nie, czego brakuje.
Tak, ale też to, na czym zależy branży, czyli chociażby te dane ilościowe, czyli faktycznie ilu turystów do nas przyjeżdża, bo nie mając tych danych, no trudno walczyć o to, czy argumentować czasem, że właśnie ta turystyka jest tutaj absolutnie ważna, czy najważniejsza wręcz dla tego subregionu.
I potencjalni partnerzy, jeśli chcieliby wejść w takie badania, powinni skontaktować się z wami.
Bardzo proszę o kontakt, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Wiemy, że powiat świecki się przymierza do takich badań, powiat tucholski też deklarował zainteresowanie. Także w jakiejś formie myślę, że w tym roku już uda się właśnie tak partnersko, że tak powiem, te badania przeprowadzić, no ale bardzo będziemy apelowali do samorządów, żeby w przyszłym roku, czyli dwa lata po poprzednich takich zintegrowanych badaniach w województwie, żeby móc znowu taką siatkę jakby na województwo tych wyników badań turystycznych nałożyć.
Wyzwań przed branżą turystyczną w regionie nie brakuje. Ważne, by wiedzieć, kto i po co nas odwiedza. Wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa. Przypominamy, w całym regionie trwa kilkudniowa inauguracja sezonu turystycznego. Przygotowano moc atrakcji. Wiele jeszcze przed nami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie kujawsko-pomorskie Travel w zakładce Inauguracja. Kujawsko-pomorskie Travel, zakładka Inauguracja. Kończymy nasze spotkanie. Udanego wypoczynku życzy Państwu Michał Słobodzian.